Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, którego dom generalny znajduje się we Włocławku. Jest teologiem i katechetą. Ukończyła studia teologiczne magisterskie oraz doktorskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i uzyskała stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. W 2002 roku ukończyła także podyplomowe studia organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku. Kontynuując naukowe poszukiwanie, zajmuje się teologią i duchowością pracy. Jako katecheta, nauczyciel dyplomowany i formator od ponad 20 lat podejmuje różnorodne działania, aby dzieci, młodzież i dorośli spotkali się ze Słowem Życia. Dokonuje tego przez wykłady, konferencje, katechezy, rekolekcje, sesje formacyjne, pielgrzymki, rajdy i wędrówki, które są nieodłącznym elementem autorskiego programu Edukacja w Drodze. W zgromadzeniu prowadziła projekt Referat Młodzieżowo-Powołaniowy oraz aktualnie sesje formacyjne dla kobiet. W latach 2004-2012 pracowała w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Od sierpnia 2017 roku ponownie mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w kaliskiej katedrze. Ma dwie siostry i trzech braci.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rodzina. Dla jednych bywa przyjacielem, dla innych niechcianym towarzyszem. Staje się przestrzenią kreatywności, lecz może być również doliną smutku. Często jest trampoliną dla umysłu poszukującego nowych dróg, myśli i doznań. Jednocześnie budzi lęk, strach i ból. Staje się upragnionym lekarstwem dla zabieganych i zbyt zajętych, natchnieniem dla mędrców, poetów, muzyków i literatów. Często niczym jak tajemnicza królowa kieruje ludzkimi losami, jednakże jej władzy wielu się obawia. Przestrzeń duszy, w której człowiek naprawdę przebywa sam ze sobą, to właśnie samotność. Poniższą refleksję zatytułowałam Samotni z wyboru. Podejmiemy rozważanie na temat samotności i zadamy sobie pytanie, czym zatem ona jest, skoro dla wielu osób stanowi motyw wyboru drogi życiowej? Czy można być samotnym z wyboru i czuć się szczęśliwym? Odkryć piękno i wartość życia? Niniejsza refleksja będzie próbą poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania. Miesiąc listopad, który przeżywamy, atmosfera uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Modlitw za Zmarłych, sprzyja tym okolicznościom i zmusza do stawiania pytań o sens życia, o sens przemijania, o ludzkie wybory i ich konsekwencje. W tym celu na początku rozważań zostanie omówione pojęcie samotności i samotnictwa, co pozwoli ukazać wartość tej pierwszej. Następnie zostanie ukazana motywacja i wartość decyzji życia w samotności. W filozofii samotność rozumie się jako wynik rozdarcia człowieka i zagubienia w świecie. Jest ona również owocem wolności i braku autentycznych więzi międzyludzkich, formą alienacji wynikającej ze stosunków społecznych. Mówi się o samotności dziecka, ludzi starszych czy samotności w tłumie. Dla filozofów samotność jest wynikiem zderzenia kultur, rezultatem przemian społecznych, obyczajowych i cywilizacyjnych. Filozofia podaje również pojęcie samotności prawdziwej, oznaczającej zerwanie ze światem pozorów, sposoby radzenia sobie z jej ciężarem, uczy dróg wyjścia, afirmacji i przekraczania granic. Na płaszczyźnie natomiast psychologiczno-pedagogicznej samotność jest skutkiem braku komunikacji z drugim człowiekiem. Doświadczać jej mogą dzieci, młodzież i dorośli. Częstym źródłem samotności są przykre przeżycia, utrata miłości i bliskich, poczucie opuszczenia, zerwanie związków społecznych, przyjacielskich czy zawodowych. Wpływa na poziom relacji personalnych, poczucie szczęścia, kondycję społeczeństw, rodzin czy wspólnot. Samotność i alienacja są symptomem upadku zdrowia, przyczyną często samobójstw i uzależnień. Tak więc samotność jest przykrym zjawiskiem, poczuciem niepotrzebności nikomu, izolacją jednostki od wydarzeń społeczeństwa. Rodzi ból i gorycz, smutek i osamotnienie. Powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Alienuje i zamyka. Samotność jest więc pojęciem wieloznacznym. Raz oznacza odosobnienie, bycie samemu, innym razem doświadczenie nieobecności bliskich i kochanych osób. Nie każdy jednak, kto pozostaje sam, jest samotny. Podobnie jak nie każdy, kto jest wśród ludzi, samotnym nie jest. Życie człowieka to niejako balans między samotnością a wspólnotą. Człowiek rodzi się we wspólnocie, w rodzinie, ale dojrzewa w samotności, przez doświadczenia życiowe. Zgłębiając pojęcie samotności, można wyróżnić następujące jej rodzaje. Samotność metafizyczna. Jest to samotność wobec ogromu świata, związana z ludzkim istnieniem i przemijalnością. Druga to samotność istnienia. Samotność odrębnej, niepowtarzalnej jednostki. Jest wcześniejsza niż więzy międzyludzkie. Indywidualność i samotność wiążą się ze sobą nierozdzielnie. Nikt przecież nie może mnie zastąpić w moich przeżyciach, w decyzjach i wyborach. Następny rodzaj to samotność psychiczna. Charakteryzuje się utratą bliskiej osoby, czasami stanowisk, popularności. Im wyżej ktoś się znajduje w hierarchii społecznej, tym bardziej po utracie tego znaczenia odczuwa jakby ciśnienie samotności. Następna to samotność fizyczna. Odosobnienie, izolacja. Często utożsamia się ją z samotnością psychiczną. Bardzo dotkliwa to następny rodzaj samotności moralnej. Brak związku z wartościami, symbolami, wzorami. Duchowa, wewnętrzna pustka. Na marginesie można zauważyć, że w dzisiejszych czasach, w społeczeństwach, jakby ta samotność moralna ukazuje się na dość czołowym miejscu. I ostatni rodzaj samotności, samotność umierania, doświadczenie przemijania i śmierci. Śmierć jest idealnym stanem osamotnienia, milczenia. Jest to niewątpliwie samotność człowieka przed Bogiem. Warto zatem postawić pytanie, czy każdy człowiek jest zdolny do samotności? Z powyższych refleksji wynikać może, że nie każdy, bez względu na to, czy została mu ona narzucona, czy w jakimś stopniu miał na nią wpływ. Na pewno do samotności nie są zdolni ludzie bezrefleksyjni, bezwartościowi, a nawet nieznoszący samych siebie. Leniwi i bez pomysłu na własne życie ulegną pewnemu zmęczeniu przez samotność. Skupieni na własnym sukcesie lub porażce, samotność będą przeżywali jak udrękę i bezczynność. Samotność jest sprzymierzeńcem twórców i arystokratów ducha. Słownik języka polskiego podaje następujące wyjaśnienie samotnictwa. Życie w odosobnieniu, z dala od ludzi, zamknięcie się w sobie. Natomiast pośród synonimów do wyrażenia samotnictwa odnajdujemy mizantropię, przez którą należy rozumieć społeczną i psychologiczną postawę cechującą się niechęcią do kontaktu z ludźmi i wszystkim, co jest z nim związane. Mizantrop to tyle, co samotnik i odludek. Przeważnie jest również indywidualistą, co powoduje różne skrajne zachowania, od izolacji od reszty społeczeństwa, aż do silnej nienawiści do ludzkości, prowadzącej czasami do aktów przemocy i dążenia do jej zniszczenia. Często mizantrop dodatkowo cierpi na niską samoocenę, depresję, a nawet tendencje samobójcze. Z powyższej analizy pojęcia samotnictwa wynika, że jest ono zjawiskiem radykalnie negatywnym i sprzecznym do samotności. O ile samotność, nawet ta niechciana, może posłużyć ku dobremu, o tyle samotnictwo jest destrukcją. Postawa akceptacji samotności może przyczynić się do rozwoju i wzrostu osobowości człowieka. Samotnictwo natomiast degraduje i unicestwia ludzkie istnienie. Samotność bardzo często wyzwala i dodaje skrzydeł. Samotnictwo może tylko zniszczyć wszelką nadzieję, chęć działania i kreatywność. Podsumowując dotychczasowe rozważania, możemy za Frommem powiedzieć, że człowiek jest samotny, a jednocześnie związany z innymi. Jest samotny, ponieważ stanowi odrębną, niepowtarzalną jednostkę i ponieważ odrębność tę sobie uświadamia. Samotnie musi dokonywać ocen i podejmować decyzje, wyłącznie na mocy swojego rozumu. A przecież samotność jest ciężarem nie do udźwignięcia, nie do zniesienia, jest oderwanie od współtowarzyszy. Szczęście natomiast zależy od poczucia solidarności z innymi ludźmi, z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami. Tak więc, choć samotność to suma wielu paradoksów, jednakże prowadzić może ku życiu i źródeł siły, czego nie można w żadnym razie powiedzieć o samotnictwie. Samotni z wyboru? Wróćmy do tego tytułu i pytania postawionego na początku. Doświadczenie samotności pozwala na głębsze rozeznawanie swoich pragnień, dążeń i poszukiwań. Jest niezbędnym elementem drogi człowieka myślącego. Może przerodzić się w prawdziwy proces duchowy, pomagający w nawiązaniu intensywniejszego kontaktu ze swoją głębią. W tradycji duchowości chrześcijańskiej czas medytacji, ciszy, świadomego nawiązywania kontaktu z Bogiem to przestrzeń właśnie samotności i odosobnienia. Motywacją wyboru drogi w samotności może być więc pragnienie bliskiej relacji ze Stwórcą. Mówiąc o samotności w tym kontekście, mamy na myśli wolność od partykularnych relacji personalnych, nieposiadania męża czy żony. Chodzi zatem o pewnego rodzaju odosobnienie z powodów religijnych i duchowych, do tego stopnia, iż staje się to stylem życia i predyspozycją do podjęcia odpowiednich zadań i działań. Samotnik żyje w odosobnieniu z dobrowolnego wyboru, dyktowanego często egoizmem i konformizmem. Natomiast samotny, choć również dobrowolnie, wybiera trudną drogę wolności od relacji indywidualnych z powodu samotności ku relacji, ku misji i ku posłudze. Cóż rozumiemy przez samotność ku relacji? Mamy tu na myśli szczególną więź i relację z Bogiem osobowym. Realizuje się ona na drodze modlitwy, adoracji i medytacji. Modlitwa pełni podobną funkcję jak rozmowa w rodzinie. Jest o...